Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Portrety. Dzisiaj w przystanku Historia, Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej mam przyjemność gościć pana doktora Przemysława Gasztolda.
Dzień dobry Państwu.
I mam nadzieję, tak sobie wcześniej trochę rozmawialiśmy, że uda nam się spotkać jeszcze, jeśli chodzi o dwa takie obszary tematyczne, badawcze, bliskie panu doktorowi, czyli o Stowarzyszeniu Grunwald, bo to jest bardzo ciekawa historia. Zresztą pan doktor napisał pracę magisterską. Też była, prawda? Dobrze pamiętam. Pana tak. Praca magisterska, ale wydana już była właśnie jako książka, jako całościowa monografia przez Instytut Pamięci Narodowej. Zresztą liczne nagrody pan doktor wtedy, pamiętam, za książkę uzyskał. Bardzo ciekawa praca i bardzo ciekawy temat. Więc mam nadzieję, że nam się uda. No i oczywiście Towarzysze z Betonu, czyli wszystkie te historie, które są związane z tym twardym jądrem w PZPR-ze bliskim, no chyba komunistom albańskim i chińskim.
Tak, dokładnie. Czyli te nurty, które uważały, że trzeba doktrynalnie, literalnie czytać marksizm-leninizm i to, co było w Polsce za rządów Władysława Gomułki, później Gierka, a także Kani w krótkim okresie i generała Jaruzelskiego, to nie był prawdziwy komunizm, bo było zbyt dużo wolności dla różnych organizacji, dla kościoła, nie było kolektywizacji, więc te nurty oczywiście, które były dosyć zróżnicowane też wewnętrznie, ale miały jeden cel, czyli przykręcenie śruby i wprowadzenie takiego komunizmu właśnie w wersji albańskiej, chińskiej, no choćby właśnie w wersji sowieckiej. To jak był ich był cel i starały się też grać o władzę z innymi grupami, czyli powiedzmy tymi bardziej liberalnymi. No na szczęście im się to nie udało, bo nie wiadomo jakby się potoczyła nasza historia, gdyby do władzy doszli tacy ludzie jak Kazimierz Mijal, czy też Tadeusz Grabski, czy też chociażby Stanisław Kociołek w 1981 roku, czy Andrzej Żabiński, którzy domagali się i czekali na sowiecką interwencję w 1981 roku.
Książka zresztą o panach, których wymienił pan doktor, no jest trudno osiągalna, ale jest naprawdę arcyciekawą monografią. Zresztą to jest taki paradoks, że o tym marzyli liczni antykomuniści, także polscy, jeszcze w latach 80. To tak około badawczo o Chinach, które dławią Związek Sowiecki i trochę być może to się będzie działo, czy dzieje się częściowo na naszych oczach. Przewaga chińska nad Rosją jest już znacząco widoczna. Ale dzisiaj o innej postaci, bardzo ciekawej. Ja jestem bardzo wdzięczny panu doktorowi za broszurę, bo nie jest to książka może, tylko taki esej, ale bardzo ciekawie, bardzo ładnie wydany. Książka jest dostępna, proszę państwa, znaczy ta broszura jest dostępna we wszystkich księgarniach firmowych Instytutu Pamięci Narodowej, więc jeśli państwo mieszkacie w dużych miastach, gdzie są księgarnie Instytutu Pamięci Narodowej, ostatnio została też już kolejna księgarnia się pojawiła w Szczecinie, można broszurę po prostu pójść sobie wziąć i ona jest dostępna, ale także jest dostępny cały PDF. Ona jest w dwóch językach, więc tutaj za nami, proszę Państwa, na plazmie jest to wydanie polskie. Ja jeszcze przyniosłem wydanie angielskie. Bardzo ciekawa postać. Architekci, urbaniści kształtują naszą wyobraźnię, wrażliwość. Mam nadzieję, że kiedyś też uda się doprowadzić do jakiegoś spotkania większego, debaty na temat w ogóle architektury, tego wszystkiego, co nas otacza. Panie doktorze, jakie były okoliczności powstania tej broszury?
Przede wszystkim ta postać nie była szeroko znana. Zresztą dwoje autorów, którzy o niej pisali, Tadeusz Barucki i Marta Urbańska, tutaj na nich wielkie podziękowanie za tą pracę, którą wykonali, bo Tadeusz Barucki napisał dwie takie biografie Macieja Nowickiego, Marta Urbańska poświęciła mu swoją rozprawę doktorską, napisała kilka artykułów i też sama właśnie autorka napisała, że nie jest to postać szeroko znana. znana, a w kontekście jego osiągnięć i mimo młodego wieku, jego dokonań w dziedzinie architektury, warto, aby była szerzej rozpoznawalna i znana, dlatego że Maciej Nowicki był fenomenem, jeżeli chodzi o polskich architektów. Jedno z najważniejszych czasopism na temat architektury, L'Architecture d'aujourd'hui, nazwało go wręcz pionierem architektury drugiej połowy XX wieku. I naprawdę mało jest polskich architektów, którzy mogliby się poszczycić tego typu komplementem. Komplementem zresztą nie bez przyczyny nadanym Nowickiemu, bo jeżeli spojrzymy na jego dokonania, no to widzimy, że widział więcej, szerzej i też realizował takie koncepcje, które mu nikomu się nie śniły, można powiedzieć. A druga przyczyna była taka, że w zeszłym roku na jesieni obchodziliśmy rocznicę oddania gmachu ONZ w Nowym Jorku do użytku. I tak się składa właśnie, że jednym z konsultantów architektonicznych tego projektu był Maciej Nowicki. Tak więc te dwa elementy przyczyniły się do tego, że taką krótką broszurę w formie popularno-naukowej przygotowaną, aby właśnie pokazać, kim był Nowicki, jakie było jego dzieciństwo, skąd pochodził, z jakiej rodziny, co robił w okresie studiów, w czasie wojny, bo tutaj też mamy wątek wojenny, wątek patriotyczny. I tak się to stało, że wyemigrował do Stanów zaraz po wojnie. No a przede wszystkim, czym się tak zapisał w annałach historii architektury, że był inspiracją dla wielu zagranicznych architektów. Zresztą współpracował ze Sławami, z Erno Sarinenem, z Le Corbusierem. Także tutaj naprawdę jest to postać warta zapamiętania. Stąd też właśnie stała się jakby kanwą dla tej broszury.
Ja jeszcze nie dodałem, bardzo ważną uwagę. Broszura jest też dostępna w wersji właśnie PDF, w takim plastycznym złożeniu, jak Państwo widzą tutaj, czy na obrazie z tyłu. Na stronach ipn.gov.pl, jak Państwo w wyszukiwarkę w prawym górnym rogu wbijecie albo imię i nazwisko autora, pana doktora, albo imię i nazwisko tego wybitnego architekta Macieja Nowickiego. Broszura się pojawi w wersji PDF, można ją ściągnąć czy przeczytać, jak to woli, w wersji online. Biografia, rzeczywiście to człowiek, który bardzo krótko żył, może tak trochę jak u Alberta Hitchcocka. Zacznijmy od tego faktu, dlaczego tylko 40 lat dożył. Ten 1950 rok to jest tragiczne wydarzenie, to nie była śmierć naturalna pana Macieja Nowickiego.
Można powiedzieć, że zginął tragicznie, bo zginął w katastrofie lotniczej nad pustynią libijską. Samolot, którym leciał, była to podróż z Indii do Stanów, związana zresztą z jego pracą, o czym będziemy jeszcze mówić, rozbił się z powodu awarii silnika. Więc zginął w wieku 40 lat, można powiedzieć, kiedy realizował jeden ze swoich największych i najważniejszych projektów. Bo jak już mówimy, no to mówimy o projektowaniu miasta od podstaw. Miasta od podstaw, tutaj rzadko się zdarza, żeby architekci mieli możliwość skonstruowania, czy też przygotowania planów architektonicznych całego miasta i to od zera. Mogą rzeczywiście ponieść wodzy swojej fantazji, jeżeli chodzi o różnego rodzaju rozwiązania architektoniczne i tutaj doświadczenie i też sława Macieja Nowickiego sprawiły, że on dostał propozycję od Alberta Meyera, urbanisty, dewelopera, który na zlecenie rządu indyjskiego przygotowywał od podstaw miasto Chandigarh, miasto w Indiach, stolice stanu Pendżab. No i w momencie, kiedy już przygotowywał, bo oczywiście się zgodził na to, to było nie lada wyzwanie. Maciej Nowicki był ambitny i wiedział, że raczej taka oferta może się nie powtórzyć. I w momencie, kiedy już rozpoczął pracę nad tym projektem, bo przygotował razem z Meyerem około 100 takich szkiców, jak to miasto mogło wyglądać, musiał wrócić do Stanów, bo wówczas tam mieszkał, pozałatwiać i pozamykać różne sprawy związane z pracą na uniwersytecie. No i właśnie w tym momencie, kiedy wracał do Stanów, żeby zamknąć tam różne projekty, żeby przygotować się już na pracę w Indiach, no niestety zginął tragicznie, kiedy jego samolot się rozbił. Była to rzeczywiście śmierć przedwczesna, śmierć, która przerwała bardzo dobrze rozwijającą się karierę. I myślę, no gdyby żył, na pewno tutaj moglibyśmy mówić o większej ilości projektów, fenomenalnych projektów pionierskich, które udałoby mu się zrealizować. No ale mimo tego, że tak przedwcześnie stracił życie, to i tak jego dokonania są warte właśnie omówienia.
Data początkowa, wyjściowa, data urodzin, to jest 1910 rok, czyta na Syberii.
Czyta na Syberii, no właśnie jak wiele rodzin polskich, akurat tam też się znajdowali Polacy, Polacy rozsiani po całym Imperium Rosyjskim z różnych powodów, z powodu zsyłek, z powodu poszukiwania pracy. Parę słów trzeba powiedzieć o ojcu, bo ojciec miał duży wpływ na to, kim był Maciej Nowicki i też właśnie wpłynął na to, że też się Maciej Nowicki zainteresował architekturą. Jego syn Zygmunt pracował wówczas właśnie na Syberii, ukończył studia prawnicze w Odessie, w Sankt Petersburgu i pracował jako sędzia w Turkestanie, na Sachalinie. I też angażował się w działalność propolską, działalność tajnych organizacji polskich, za co władze carskie pozbawiły go możliwości sprawowania jakby funkcji sędziego. No mimo tego Zygmunt dalej pracował już jako prawnik w Wydziale Prawnym Żelaznej Kolei Amurskiej. No i w 1905 roku ożenił się z Filipiną, Antoniną, tutaj są jakby nie do końca ścisłe informacje, jak mama Macieja Nowickiego się nazywała, nazwisko miała Filipowicz i w 1910 roku właśnie tam w tej miejscowości Czyta, no na granicy niedaleko Rosji i Chin, urodził się Maciej Nowicki. No i to też było duże wyzwanie dla Zygmunta, dlatego że niedługo później, po urodzinach syna, zdecydował się jednak wrócić do Polski. Wrócili całą rodziną w 1911 roku pod Kraków, w miejscowości Słomniczki. Tam Ludwik zakupił majątek, no i zabrał się za organizowanie życia, można powiedzieć, oświatowo-kulturalnego, dlatego że stworzył biblioteczkę, ochronkę dla dzieci i w takim, można powiedzieć, patriotycznym środowisku Maciej Nowicki się wychowywał. No, patriotycznym dlatego, że jego ojciec nie przestał działać na rzecz wolnej Polski i zaangażował się między innymi w działalność polskiej organizacji wojskowej, no działającej głównie w zaborze rosyjskim, której głównym celem było odzyskanie niepodległości. Tak, to był 1911-1912 rok. Później, kiedy już Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, Zygmunt Nowicki zaczął piastować dosyć istotne funkcje w noworodzącym się państwie polskim. Był między innymi prezesem Sądu Okręgowego w Kielcach, pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie właśnie wykorzystywał te swoje doświadczenie prawnicze, a w 1920 roku został zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. I to jest dosyć istotne, dlatego że z ramienia odrodzonego polskiego MSZ-u został delegowany do Stanów Zjednoczonych jako konsul w Chicago. Był to pierwszy konsul w Chicago z jurysdykcją na 26 stanów. A dlaczego jest to istotne dla biografii Macieja Nowickiego? A dlatego, że w tę podróż w nieznane do Nowego Świata jako reprezentant odrodzonego państwa polskiego wybrał się z nim właśnie Maciej Nowicki, który miał wówczas 10 lat. No, można powiedzieć, co ten 10-latek wyniósł z takiego pobytu, bo Zygmunt był konsulem przez 2 lata. A no, wyniósł bardzo dużo. Dlatego, że przede wszystkim mógł poznać język angielski, było to jego pierwsze zetknięcie się z językiem angielskim, który całkiem dobrze już właśnie zaczął przyswajać. Do tego mógł na żywo obserwować architekturę w Chicago. No wówczas w Chicago rosły jak grzyby po deszczu różnego rodzaju wieżowce, różnego rodzaju trendy się ścierały w architekturze, a już wówczas Maciej Nowicki zaczął przejawiać pewien talent właśnie plastyczny i z tego też powodu zaczął uczęszczać do Instytutu Sztuki w Chicago, gdzie dostał swoje pierwsze wyróżnienie za prace rysunkowe. Więc już to był znak, że się szczególnie interesuje właśnie sztukami plastycznymi i coś może będzie w tym kierunku robił w przyszłości. Oprócz tego też uczył się w ambasadzie pod okiem Barbary Stefanii Kossuth, polskiej poetki prozaiczki, która wówczas pracowała właśnie w konsulacie. Później jego ojciec wrócił do Polski razem też z rodziną i był wybrany do Senatu. Przez jedną kadencję od 22 do 27 roku był senatorem w drugiej RP, a więc jakby dalej służył Polsce, więc tutaj całe jakby to doświadczenie też ojca, ten patriotyzm, walka o niepodległą Polskę, praca u podstaw, no to wszystko wpłynęły na postawę Macieja Nowickiego, który po powrocie do Polski rzeczywiście zdecydował, że pójdzie w kierunku rozwoju swoich pasji plastycznych, architektonicznych i kontynuował naukę w Akademii Sztuk Pięknej, która nazywała się tak od 1932 roku, a wcześniej to była Szkoła Sztuk Plastycznych imieniem Wojciecha Gersona, o jeżeli się nie mylę. Później też kontynuował w Wolnej Szkole Malarstwa Ludwiki Mechoferowej w Krakowie, tam zresztą zdał maturę, no i kontynuował studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
Zresztą bardzo, w sumie niedaleko jesteśmy od tego miejsca, jak wychodzi się z budynku, w którym się znajdujemy, Róg Marszałkowskiej i niestety ciągle Armii Ludowej. Wystarczy dojść do Polnej, Polną do Pięknej, skręcić w prawo 200-300 metrów. Jesteśmy przy wspaniałym gmachu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. I tu jest jeszcze pewna historia bardzo ważna, historia miłosna. Poznaje swoją żonę i są jednymi z najwybitniejszych rysowników w ogóle okresu dwudziestolecia międzywojennego.
Tak,
jak poznaję. Już się wgryziemy, proszę Państwa, w temat.
Poznaje Stanisławę Sandecką, która później w 1938 roku zostanie jego żoną. No i razem zaczynają pracować nad różnego rodzaju grafikami. No są na tyle dobrzy, na tyle rzeczywiście osiągają sukcesy, że jakby cały czas mają różnego rodzaju zamówienia, wygrywają konkursy, wygrywają różnego rodzaju rywalizacje z innymi grafikami, aż do momentu, że ojciec Macieja Nowickiego decyduje się na to, żeby w jakiś sposób jednak Maciej skupił się na tych studiach architektonicznych, a nie tylko na grafice, no bo w końcu studiuje na Wydziale Architektury. Zresztą dodajmy, że u profesora Rudolfa Świerczyńskiego, który też do pewnego stopnia był inspiracją dla Macieja Nowickiego. I później ojciec proponuje Maciejowi, aby zaprojektował dom rodzinny na Bielanach. No i Maciej Nowicki zgadza się i rzeczywiście ten dom powstaje. Zresztą został troszeczkę zniszczony, przebudowany po II wojnie światowej, ale stał jeszcze jakiś czas temu. I tutaj widać też nie tyle inspirację przy tym domu Le Corbusierem, który odgrywał istotną rolę jakby w kształtowaniu pewnych trendów w modernizmie, w architekturze, ale też widać pewną inspirację Augusta Perreta w wykonaniu końcowym tego domu. I też jakby tutaj Nowicki oprócz tego, że cały czas te grafiki tworzy, zaczyna też, bo kończy studia w 1936 roku, zaczyna też przygotowywać różnego rodzaju projekty architektoniczne na konkursy. Dodajmy do tego, że cały czas poszerza swoje horyzonty, dlatego że jeszcze w czasie studiów, jak i po ich zakończeniu, dużo podróżuje. Wyjeżdża do Francji, do Brazylii, do Włoch, do Grecji, gdzie może obserwować właśnie różne trendy pojawiające się w architekturze, różne style, różne rozwiązania, które są stosowane w konkretnych państwach. Widzi różnice, widzi podobieństwa i też na tej podstawie tworzy swój własny styl. Własny styl niespotykany, dosyć unikalny. Tutaj warto wskazać na jego projekt meczetu w Warszawie. Projekt, który przygotował też z innymi architektami i który został właśnie też wygrany. Przygotował chociażby dom, też projekt domu zdrojowego w Druzgiennikach. Przygotował też budynek, który stoi do dzisiaj w Warszawie.
Podskarbińska 45.
Tak, który stoi do dzisiaj. Jest to gmach klubu sportowego Orzeł. Zresztą każdy, kto tam jedzie tym autobusem czy samochodem, no to widzi ten budynek w opłakanym stanie niestety, ale no wówczas rzeczywiście on się wyróżniał. No warto byłoby, aby miasto się tym zainteresowało jednak, bo chociażby...
Po to też, panie doktorze, dzisiaj rozmawiamy, żeby rzeczywiście uczulić włodarzy chociażby... stolicy, że to jest po prostu perełka architektoniczna.
Warto, aby to w jakiś sposób odnowić i też upamiętnić w formie jakiejś tablicy, informacji jednak, bo ten budynek no, jest w opłakanym stanie i trzeba by coś zrobić, bo niedługo no, nie będzie czego zbierać. Tak? Więc ten budynek klubu sportowego Orzeł, ale też chociażby domu turysty w Augustowie. Zresztą w broszurze jest całe...
To dzisiaj funkcjonujący, dzisiaj chyba jako zajazd Hetman, jak dobrze
tak,
pamiętam.
Jest całe zdjęcie w broszurze, polecam, żeby zobaczyć, jak to wygląda, bo ten budynek rzeczywiście jest bardzo ciekawy, gdyż współgra bardzo ładnie z naturą otaczającą tą bryłę i stoi do dzisiaj. Widać właśnie tą dobrą rękę Nowickiego. Oprócz tego też zaprojektował pierwszy jakby sklep w stylu butik w Warszawie, czyli Telimene, czy też pawilon na wystawę światową w Nowym Jorku, to jest 39 rok. A więc przed wojną, przed 1 września Maciej Nowicki był bardzo dobrze zapowiadającym się architektem, który miał już na swoim koncie wiele sukcesów. Do tego był też świetnym grafikiem. Większość tych grafik tworzył razem z żoną.
I tu jeszcze taka jedna drobna uwaga, nim przejdziemy do okresu wojennego, bo tutaj, tak jak pan doktor wcześniej wspomniał, rozpoczyna się też działalność podziemna, ale też edukacyjna. Ciągle działalność jest to połączona działalność podziemna z działalnością edukacyjną. Jak państwo pamiętacie, nie można było się uczyć w okresie okupacji. Ale jeszcze bardzo jedna ważna rzecz, która też jest istotna i to jest bardzo istotny temat, dlatego cieszę się, że pan doktor podjął się tematu opracowania życiorysu Macieja Nowickiego, ale też trafił na innych architektów, o których później wspomni, ponieważ my jesteśmy w zupełnie innym mieście, jeśli chodzi o Warszawę. To miasto było zupełnie inaczej wyglądało przed wojną. Każdy z państwa, kto ma możliwość sobie czy wyszperania w internecie, czy wyszperania w różnych antykwariatach, albumów, pocztówek przedwojennej Warszawy, my znaleźliśmy się zupełnie w innej przestrzeni. Dojdziemy też do tego, dlaczego Maciej Nowicki nie odbudowywał miasta po wojnie, po 1945 roku, ale tworzył miasto od zera, co jest rzeczywiście wielkim wyzwaniem dla każdego architekta, urbanisty, tworzyć miasto od zera, a Warszawę po Powstaniu Warszawskim prawie trzeba było tworzyć od zera. My jesteśmy w ciągu takiej ulicy, w zasadzie od Ronda Dmowskiego do Placu Unii Lubelskiej i to jest zupełnie inna przestrzeń niż ta przestrzeń wyglądała przed wojną. W zasadzie w ciągu ulic od Placu Zbawiciela, znajdujemy się w połowie drogi między Placem Zbawiciela a Placem Unii Lubelskiej, no może troszeczkę bliżej Placu Zbawiciela, to tu są tylko, proszę państwa, kościół i dwa chyba budynki przedwojenne, reszta to jest taka czysto architektoniczna sowiecja. Znam takie osoby, które na przykład nie były w stanie poruszać się po tym trakcie między Rondem Dmowskiego a Placem Unii Lubelskiej, bo po prostu tam się łzy u tych osób cisnęły do oczu. Ale proszę Państwa, jak już skręcimy na przykład w uliczkę równoległą do Marszałkowskiej, mam tutaj na myśli ulicę Poznańską, to tam jeszcze spotkamy starą warszawską przedwojenną architekturę, ponieważ w okresie wojny i samego też powstania mieszkało wielu notabli, także oficerów, gestapo, notabli niemieckich. To była dzielnica dosyć mocno strzeżona, chroniona. Jest na przykład wspaniałe podwórko na ulicy Lwowskiej, gdzie można znaleźć taki, można powiedzieć, mini pałacyk w środku podwórka. Fantastyczne miejsca. Na szczęście już część kamienic na przykład między Piękną a Placem Politechniki jest już odnowiona i można zobaczyć ten smak przedwojennej Warszawy. Niestety to są takie pojedyncze perełki, ale ja uważam, że tych osób, które uważają, że przestrzeń bardzo mocno kształtuje nas mentalnie. To, w jakim świecie się poruszamy, na co patrzymy, co kształtuje nasze wzorce, nasz smak taki estetyczny, bardzo głęboko wpływa na nas i na nasze poglądy, więc w Warszawie trudno się trochę żyje ze względu na dużo tej architektury takiej sowieckiej po 1945 roku. Ale przechodzimy do września 1939 roku. Co dzieje się z Maciejem Nowickim?
Maciej Nowicki zostaje zmobilizowany, no i walczy z Niemcami jako oficer artylerii przeciwlotniczej. No wiemy, jak się kończy walka we wrześniu. Udaje mu się uniknąć niewoli i wraca do Warszawy, gdzie angażuje się dalej w działalność patriotyczną w postaci nauczania na tajnych kompletach, bo jak wiemy, Niemcy...
Przepraszam, że znowu wejdę w słowo, ale tutaj też chcę Państwa odesłać do ważnej już sprzed kilku lat publikacji Instytutu Pamięci Narodowej w postaci audiobooka dzienników pułkownika Wacława Lipińskiego, który odpowiadał za część propagandy w Warszawie podczas obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku. Ten audiobook jest w interpretacji Mariusza Bonaszewskiego. W ogóle kapitalna robota, naprawdę to jest arcydzieło, jeśli chodzi też o formę przygotowania odbiorcy na słuchanie tego tekstu, bo to jest tekst bardzo napisany językiem anachronicznym, bardzo trudny, a jednocześnie wspaniale oddał ten pewien nerw, pewną złość też pułkownika Lipińskiego, który patrzył na to, co się dzieje z Warszawą w 1939 roku, i to jest taka pierwsza intermedium do zagłady Warszawy, ale wspaniały tekst, wspaniała książka, polecam Państwu też serdecznie.
Tak, więc Maciej Nowicki wówczas po wrześniu 1939 roku wraca do Warszawy, gdzie angażuje się w tajne nauczanie, no bo Niemcy zakazują pracy uniwersytetów, Wydział Architektury, uznają, że to jest niepotrzebne, po co Polacy mają się uczyć architektury. Nie do tego Niemcy jakby ich predestynują, mają być tanią siłą roboczą, mają ginąć, więc nauczanie architektury jest zabronione. No i dlatego też Maciej Nowicki tutaj, jak wielu innych też Polaków pracujących na wyższych uczelniach, nie zgadza się z tym i naucza dalej, tak? Naucza na tajnych kompletach, naucza studentów, naucza też w szkole żeńskiej. Do tego przejmuje katedrę po profesorze Rudolfie Świerczyńskim, który w tym czasie umiera. I oprócz tego, że angażuje się w tajne nauczanie, Nowicki dołącza też do Armii Krajowej. Armii Krajowej, która powstała 14 lutego 1942 roku, no i była największą, można powiedzieć, organizacją podziemną w okupowanej Europie, która miała wiele różnych celów, tak? I też to było charakterystyczne, że składała się z różnych ludzi, tak? Nie miała jednego, można powiedzieć, politycznego charakteru w sensie odcienia, tak, bo mieliśmy tam osoby o różnych doświadczeniach, o różnym podłożu politycznym. No i Maciej Nowicki zaczyna działać właśnie w Armii Krajowej. Tutaj niestety mamy mało informacji z okresu tego 42-43. Wiemy za to, że w 44 roku po wybuchu Powstania Warszawskiego działa jako łącznik łącznik z ugrupowaniem, AK Campinos. Ma pseudonim Nowina i tutaj działa w tym okręgu Obroża Armii Krajowej pod Warszawą. Przebywa dużo w Puszczy Campinoskiej, no i wtedy natyka się na zakład Ociemniałych w Laskach. No i z racji tego, że tam sporo przebywa, no to zaczyna też, oprócz tego, że służy w Armii Krajowej, zaczyna też myśleć o tym, co można by tam zaprojektować, i przygotowuje właśnie projekt architektoniczny, taką makietę różnych budynków. No udaje mu się jedynie stworzyć, w tym czasie powstaje portiernia, inne budynki z racji no, rozwoju tych wydarzeń wojennych i sytuacji jakby na froncie nie udaje mu się złożyć. No i po zakończeniu Powstania Warszawskiego znajduje się ze swoimi studentami na Podhalu w Zakopanem. No i już zaczyna się włączać właśnie w różnego rodzaju działania mające na celu odbudowę Warszawy. Od razu jakby jest to jego celem, bo wie, no widział to na własne oczy, jak wygląda Warszawa, i swoje doświadczenie, swoją wiedzę architektoniczną chce właśnie przekazać w formie różnego rodzaju projektów. Wówczas też, jak już wraca do Warszawy, zaczyna też publikować w takim czasopiśmie architektonicznym Skarpa Warszawska. No i zachowały się jego szkice, jego pomysły na to, jak Warszawa może wyglądać w przyszłości po odbudowie. Część z tych szkiców jest zawarta w broszurze i tutaj widać już jego pomysł na różnego rozwiązania, przede wszystkim na zagospodarowanie Skarpy Warszawskiej. Tak? On przygotował projekt parlamentu, przygotował projekt ścisłego i zabudowy centrum, tak, która jest bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa, no ale wiemy, że nie było możliwe w to wówczas, aby projekty Macieja Nowickiego wcielić w życie z różnych powodów. No, też z racji tego, że wygrały te projekty, które w pewien sposób, no, można powiedzieć, odzwierciedlały już tą rodzący się ten socrealizm, tak? Czyli jakby te pewne rozwiązania, które przychodziły do Polski ze Związku Sowieckiego.
To jest w ogóle też takie bardzo ciekawe świadectwo, w jaki sposób ta Warszawa z punktu widzenia komunistów się architektonicznie miała odradzać w książce pod tytułem Sigalin, ale też jest takie dosyć obszerne wspomnienie samego Jakuba Bermana w rozmowie z Teresą Torańską, gdzie on opowiada o tym, jak część i on, i Leon Hein, jak dobrze pamiętam, opowiadają, w jaki sposób Bierut opiniował różne projekty, no i jaka była historia i prawdziwe okoliczności zbudowania tego, co ciągle w centrum stoi, czyli Pałacu Kultury i Nauki, czyli pamiątki po Józefie Stalinie, które Związek Sowiecki ofiarował mieszkańcom Warszawy.
Tak, i tutaj te projekty Macieja Nowickiego no, nie odzwierciedlały, można powiedzieć, założeń socrealizmu. Stąd też nie zostały jakby wzięte pod uwagę przy odbudowie Warszawy. To niemniej jego doświadczenie zostało docenione przez ówczesne władze, dlatego że dostał propozycję, aby wyjechać do Stanów Zjednoczonych jako attaché ambasady w Waszyngtonie. I tutaj głównie zwrócono uwagę na fakt, że dobrze mówił w języku angielskim, a do tego właśnie miał to doświadczenie architektoniczne, a jego wyjazd miał na celu pomoc w propagowaniu, w popularyzowaniu wystawy Warszawa Oskarża, wystawy, która była prezentowana wówczas w Stanach i pokazywała ogrom zniszczeń, jakich Niemcy dopuścili się w Warszawie, którą praktycznie przecież no, zniszczyli i zrównali z ziemią. I tutaj jakby właśnie rolą Nowickiego było to, aby też wykorzystać te swoje doświadczenie właśnie w informowaniu Amerykanów o skali tych zniszczeń, o skali tych okropieństw, które dokonali Niemcy tutaj w stolicy Polski. No i on pojechał rzeczywiście, ale kiedy jakby spodziewał się drugiego dziecka, no podjął bardzo trudną decyzję o tym, no, że jednak tutaj z komunistami nie jest mu dalej po drodze i zdecydował się razem z żoną na pozostanie w Stanach. Na pozostanie w Stanach i to była dosyć bardzo odważna i trudna decyzja.
Tutaj zapadła decyzja w pewnym momencie, że on znika jako osoba zewsząd, zostaje wymazany, skazany na śmierć cywilną.
Tak. Pierwsza rzecz to jest taka, że oczywiście jego dokonania przedwojenne, ale także wojenne zostały, można powiedzieć, zapomniane, a dokonania wojenne to jeszcze jest jeden element, o którym jakby nie powiedziałem, a jest istotny, dlatego że będąc jeszcze w tym jakby w tym zakładzie w Ociemniałych Laskach, tam jakby w Warszawie w czasie wojny, Nowicki zrobił jeszcze jedną rzecz, gdzie dał się też we znaki jego kunszt plastyczny. A myślę, że to warto o tym wspomnieć, dlatego że zaprojektował sztandar pierwszej polskiej samodzielnej brygady spadochronowej. O tym nie powiedzieliśmy. On zaprojektował go w 1942 roku. W listopadzie 1942 roku ten sztandar został poświęcony w kościele kanoniczek w Warszawie, ale dopiero dotarł do Wielkiej Brytanii w 1944 roku transportem, tak zwanym mostem powietrznym, czyli samolotem, który lądował tutaj w okupowanej, na terenie okupowanej Polski i razem z resztkami, częściami rakiet V-1 dotarł do Wielkiej Brytanii, gdzie w 1944 roku został przekazany dowódcy pierwszej polskiej samodzielnej brygady spadochronowej generałowi Stanisławowi Sosabowskiemu. Więc tutaj doświadczenie jego, ale też ten właśnie działalność w Armii Krajowej, to myślę też był jeden z pewnych elementów, który wpłynął na tą decyzję o pozostaniu w Stanach, bo myślę, że Nowicki jako osoba bardzo inteligentna też widział, co się dzieje w kraju, że te wszystkie slogany, propaganda o tym, że nieważne, co się robiło w czasie wojny, że ważna jest odbudowa teraz od zniszczeń, no miały mało wspólnego z rzeczywistością, dlatego że byli jakowcy, część z nich przynajmniej była represjonowana właśnie za działalność podziemną i też ten właśnie represje, czy też utrata pracy mogły również spotkać jego. Myślę, że to też miało jakiś wpływ na tą decyzję. I po tym, jak został w Stanach, rzeczywiście jego nazwisko, można powiedzieć, po 1945 roku zniknęło z obiegu środowiska architektonicznych, można powiedzieć, było wymazane i dopiero na początku lat 60., w 61 roku przygotowano jego jakby jako taką wystawę pierwszych jego prac i tutaj rzeczywiście w Stowarzyszeniu Architektów Polskich, a później jakby tą rolę propagandową dokonań Nowickiego wziął na siebie Tadeusz Barucki. Tymczasem ta decyzja o pozostaniu miała też konsekwencje zawodowe, dlatego że no, jakby zrezygnował z pracy w ambasadzie, był bez pracy, a nie miał też licencji na wykonywanie zawodu architekta w Stanach Zjednoczonych. No, to zdobycie tej licencji było bardzo trudne, ale tutaj akurat to dla niego była też, można powiedzieć, do pewnego stopnia pewna możliwość, z której skorzystał, bo musiał nawiązywać współpracę z innymi architektami, co okazało się bardzo, bardzo owocne. No, znalazł też szybko pracę, jednak był osobą, która miała dużą wiedzę, duże doświadczenie, znalazł pracę na uczelni, no i nawiązał też kontakty z różnymi architektami amerykańskimi, którzy też poznali się na tym, że jest to osoba nietuzinkowa, że jest to osoba, która rzeczywiście ma bardzo ciekawe i pionierskie pomysły. No i od razu zaczął też je wcielać w życie, dlatego że w tym krótkim okresie pobytu w Stanach Zjednoczonych, no jest to 4,5-5 lat, nawiązał współpracę z wieloma architektami. Jeszcze tutaj, zanim podjął tą decyzję, to trzeba powiedzieć też o tym, że wówczas został też desygnowany do zespołu architektonicznego, który miał przygotować plan budowy gmachu ONZ w Nowym Jorku. Tak? I w tej broszurze również zawarto jego szkice i jak spojrzy się na ten budynek, który stoi w Nowym Jorku, no to widać bardzo dużo podobieństw. Zresztą będąc w tym zespole mógł współpracować z najbardziej znanym znanymi wówczas architektami na świecie, najbardziej cenionymi, jak właśnie Le Corbusier, jak właśnie Sven Markelius, Oskar Niemeyer. No tutaj jakby tą współpracę dzięki temu też właśnie nawiązał i zaczął tworzyć, zaczął współpracować i ta współpraca była bardzo owocna. Tutaj można wspomnieć o kilku takich jego projektach. Jednym z tych projektów, który zrobił w kooperacji z architektami amerykańskimi, był projekt Uniwersytetu Budynków Uniwersytetu Brandeis. Bardzo znany, ceniony amerykański uniwersytet. I tutaj też w broszurze zawarto właśnie te szkice i on współpracował z Erno Saarinenem, bardzo znanym też fińskim architektem. Następny to był projekt też supermarketu w Kalifornii, ale tym, który przyniósł mu sławę, był projekt hali widowiskowo-sportowej w Raleigh w Karolinie Północnej, który znany jest pod nazwą Dortor Arena. I on przygotował ten projekt razem z architektem Williamem Heinrichem Dietrichiem i ten projekt został dokończony już niestety po jego śmierci, ale tutaj Dietrich jako ten architekt, który współpracował z Nowickim, jakby dotrzymał tych wszystkich planów pierwotnych zgodnie jakby z pomysłem Nowickiego. No i teraz pytanie, dlaczego Dorton Arena, czy też właśnie ta hala widowiskowa w Raleigh, inaczej zwana też Paraboleum, była taka nowatorska. No właśnie dlatego, że tutaj Nowicki zerwał z klasyczną koncepcją architrawu, czyli pionowych belek, które podtrzymują poziomy dach. On to zupełnie inaczej wymyślił, utrzymanie dachu w postaci właśnie dwóch parabolicznych łuków, które są, a dach podtrzymywany jest na stalowych linach, czyli zupełnie pionierska, nowatorska koncepcja na stworzenie takiej właśnie, takiego gmachu, ale też na to, jak taki gmach może wyglądać. I od razu, niedługo po tym, jak ten gmach został otwarty, dostał nagrodę Amerykańskiego Instytutu Sztuki, a później na początku lat 70. został nawet wpisany do tamtejszego, można powiedzieć, rejestru zabytków pod kątem właśnie tym, że był to budynek rzeczywiście nowatorski, pionierski i no, wyznaczający nowe trendy w architekturze światowej. I też tak było, bo do pewnego stopnia te Paraboleum, czyli ta hala w Raleigh, była inspiracją dla wielu innych architektów. Na przykład jak spojrzymy na dach stadionu olimpijskiego w Monachium, prawda, w 72 roku, olimpiada w Monachium. No oprócz jakby właśnie zamachu terrorystycznego, bo z tego ta olimpiada jest dużo znana, w sensie z ataku Czarnego Września.
Z filmu Stevena Spielberga.
Który to opisuje, no to właśnie warto zobaczyć na ten budowę tego dachu, który był właśnie inspirowany tą halą w Raleigh. No i później też oprócz tego, że tworzył, że była to bardzo owocna współpraca z tymi architektami amerykańskimi, też wykładał na Wydziale Architektury na Uniwersytecie Stanowym właśnie w Raleigh w Karolinie Północnej i tam też stworzył bardzo taki ciekawy, nowatorski konspekt nauczania studentów architektury. Oprócz tego, że tworzył, to też swoją wiedzę przekazywał innym adeptom właśnie architektury. To też jest istotne, tak? Bo właśnie widział potrzebę dzielenia się tymi swoimi doświadczeniami, koncepcjami, wizjami, jak ta architektura może wyglądać. No i wówczas można powiedzieć, kiedy już tworzył, kiedy budowana była ta hala, kiedy widział właśnie, jak to może wyglądać w przyszłości, jego różne pomysły, no to otrzymał tą koncepcję rozwoju miasta Chandigarh w Indiach od Alberta Meyera. Zgodził się, już przygotował ponad 100 tych takich szkiców, różnego rodzaju właśnie takich początkowych rozwiązań, które tam już planował w swojej przestrzeni wizualnej. No i wtedy właśnie doszło do tego tragicznego wypadku nad Pustynią Libijską. To jest 31 sierpień 1950 roku, no, w którym niestety właśnie przedwcześnie zginął.
Jak Państwo słyszeli, jeszcze raz odsyłam do bardzo ciekawej broszury, którą napisał pan doktor, do całego tekstu, który jest zresztą zobrazowany licznymi projektami Macieja Nowickiego, o których też pan doktor tutaj wspominał. To jest taka bardzo klasyczna biografia dla pokolenia w ogóle drugiej RP. Bardzo klasyczna. No i proszę zobaczyć 40 lat życia. A jaka była w ogóle, jaki był potencjał, skala pracowitości w ogóle tamtego pokolenia? To w ogóle ma się wrażenie, że opowiedział pan życiorys 70-latka, a nie człowieka, który przedwcześnie tragicznie zmarł w wieku lat 40. Ale to nie jest jedyny architekt, bo warto wspomnieć przy okazji z tego pokolenia jeszcze innych architektów, którzy w tamtych czasach działali, których budynki możemy zobaczyć w Aleppo, w Damaszku, w Afryce.
Właśnie, to jest też ciekawe, że Maciej Nowicki nie był jedynym polskim architektem, który z sukcesem tworzył, budował, projektował gmachy, budynki w innych krajach. Również w okresie zimnej wojny takich architektów było więcej. Oczywiście nie wszyscy byli tak rozpoznawalni jednak i pionierscy jak Nowicki. Niemniej w latach 60. czy 70. wielu Polaków, polskich architektów wyjeżdżało do krajów na przykład trzeciego świata. Teraz mówimy na to globalne południe i tutaj bardzo ciekawa w tym zakresie jest książka Łukasza Stanka, która ukazała się w 2020 roku, opisująca właśnie pracę architektów z bloku wschodniego w krajach trzeciego świata, w Ganie, w Syrii, w Kuwejcie, w Emiratach Arabskich, bo rzeczywiście te projekty, które tam realizowali, były bardzo nowatorskie. Tutaj chociażby warto wspomnieć o Jacku Hiroszu, czy też Stanisławie Rymaszewskim, którzy przebywali w Ganie w latach 62-67 i tam między innymi zaprojektowali budynek międzynarodowych targów handlowych. Budynek, który stoi zresztą do dzisiaj. Już tam nie ma, można powiedzieć, tego blichtru. Już tak, można powiedzieć, nie jest tak rzucający się w oczy, bo został przebudowany, ale wówczas w latach 60. rzeczywiście on robił duże wrażenie. Można wspomnieć o Mieczysławie Wróblu, też architekcie z Polski, który w latach 60. przebywał w Afganistanie, gdzie między innymi zaprojektował gmach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gmach Ministerstwa Obrony Narodowej. No później ze wspomnień wiadomo, że bardzo przeżywał to, co się działo z jego projektami w momencie, kiedy wybuchła wojna, kiedy Związek Sowiecki najechał, potem była wojna domowa, ale rzeczywiście wiele tam ten architekt budynków stworzył. Oprócz tego Syria była też takim miejscem, gdzie polscy architekci tworzyli, przygotowywali projekty. No tutaj warto wspomnieć chociażby o Bibliotece Narodowej w Damaszku. Bibliotece Narodowej w Damaszku, która była zaprojektowana właśnie przez polskich architektów. Ośrodek Olimpijski w Lataki, czy też chociażby kampus w miejscowości Homs. No niestety duża część z tych budynków została zniszczona w momencie wybuchu, czy też uszkodzona w momencie wybuchu wojny domowej w Syrii. Ale też warto dodać jeszcze o tym, że na uczelniach polskich powstawały specjalne zakłady, które jakby kształciły architektów pod kątem projektowania rozwiązań w krajach tropikalnych, gdzie mamy inny klimat, inną pogodę. Chociażby Zakład Architektury Tropikalnej na Politechnice Gdańskiej. Tutaj szczególna rola profesora Zbigniewa Dmochowskiego, historyka architektury, który zresztą wiele lat przebywał w Nigerii, gdzie zafascynował się tamtejszymi rozwiązaniami architektonicznymi i uznał, że trzeba je po prostu upamiętnić, że trzeba je rejestrować, że trzeba je opisać tak, aby nie uległy zniszczeniu. No i stworzył, jakby był inicjatorem właśnie Muzeum Tradycyjnej Architektury w miejscowości Jos. Więc też właśnie ten wkład Polski w upamiętnienie i popularyzowanie tych rozwiązań architektonicznych w Nigerii jest istotny. I tutaj jeszcze oprócz Politechniki Gdańskiej warto wspomnieć o Politechnice Szczecińskiej i tutaj szczególna rola profesora Piotra Zaręby, pierwszego prezydenta Szczecina, gdzie działał Zakład Planowania Przestrzennego Krajów Rozwijających Się. To było...
To jest niedziwne, jak ktoś z Państwa był w Szczecinie, poruszał się po ulicach. Teraz to uległo trochę zmianom, dosyć poważnie nawet. To było to jest to miasto i było to miasto. Trochę muszę niestety mówić też w czasie przeszłym ze względu na liczne przebudowy w Śródmieściu Szczecina, po którym w zasadzie można się było poruszać bezkolizyjnie i bez korków. Bardzo długo tak było.
Więc ten rzeczywiście zakład, najpierw było to studium podyplomowe właśnie też architektów zagranicznych, tak? I to jest dosyć istotne, bo jakby to studium skończyło przez około 20 lat ponad 550 ludzi, którzy później wrócili do swoich krajów właśnie i tą wiedzę, którą uzyskali w Polsce, mogli już realizować w praktyce. Tak więc te dwa zakłady, to pokazywało, że tutaj polscy architekci nie odwracali się plecami do tego, co się dzieje na świecie, jeżeli chodzi o rozwój architektury, że wyjeżdżali, że tworzyli. Niemniej, tak jak Nowicki był zapomniany właśnie tam do lat 60., 70., ale także i później nie był szerzej znany, tak i te dokonania polskich architektów w trzecim świecie w Polsce nie były do końca cenione. Dopiero właśnie teraz są, można powiedzieć, na nowo odkrywane. Tak? Dopiero teraz pojawiają się publikacje, pojawiają się informacje i jakby na nowo zauważamy, że te projekty były rzeczywiście nowatorskie, że były bardzo dobre, ciekawe, że cieszyły się też uznaniem właśnie jakby lokalnych władz, lokalnej ludności z powodu ich jakby też przydatności, odporności. I to wszystko powoduje, no, że trzeba jakby na nowo spojrzeć na architekturę w okresie PRL-u, zobaczyć też właśnie, że oprócz tego, że tego typu wyjazdy do krajów trzeciego świata miały swój aspekt też finansowy, no bo część wyjazdów była z ramienia Polserwisu, czyli tego przedsiębiorstwa, które monopolizowało kontrakty indywidualne, ale z drugiej strony też te wyjazdy dawały możliwość realizacji pewnych wizji, które w Polsce nie miałyby szans na urzeczywistnienie z powodu właśnie tych jakby różnego rodzaju rygorów, także uwarunkowań politycznych.
Mam nadzieję, że dzięki dzisiaj rozmowie też z panem doktorem uda się zorganizować w najbliższym czasie, na pewno w 2023, rozmowy w ogóle właśnie o polskiej architekturze, o polskiej urbanistyce, bo tutaj pan doktor już rzucił tyle spraw, tyle zagadnień, tyle nazwisk, że to wszystko należy podjąć i o tym po prostu porozmawiać, zwłaszcza, że może to się wydawać dziedzina niszowa, ale szalenie istotna dla naszego myślenia i dla też historycznych dokonań polskich architektów. Wspominał pan wielokrotnie o osobie pana Tadeusza Baruckiego, który przywracał pamięć o Nowickim. I to jest taki paradoks, że Nowicki był w dużym stopniu właśnie wykreślony z kart historii PRL-owskiej, a jednak ukazała się książka, zdaje się tekst pióra Baruckiego w samym Związku Sowieckim w 1975 roku.
Tak, jest to właśnie ciekawe, że to się najpierw ukazało w Związku Sowieckim, w sensie omówienie dokonań życia Nowickiego, a później dopiero w Polsce Ludowej. No, myślę, że też... A
dlaczego on wzbudził zainteresowanie? Pan doktor to badał w Związku Sowieckim w tamtym czasie?
Mi się wydaje, że też z tego powodu, że wielu architektów sowieckich, rosyjskich zaczęło też tworzyć w latach 60., 70. właśnie w krajach trzeciego świata, gdzie budowali różnego rodzaju gmachy. No, tutaj możemy spojrzeć na politykę gospodarczo-ekonomiczną Kremla wobec tak zwanego globalnego południa, która w dużym stopniu opierała się na pomocy, na kredytach, też na przygotowaniu całościowych budynków, czy też właśnie na projektowaniu od podstaw różnego rodzaju jakby miast, powierzchni. I wtedy jakby mi się wydaje tutaj ta postać też Związek Sowiecki był bardzo aktywny w Indiach, prawda? Te relacje z Indiami, zresztą Polski Ludowej również były dosyć aktywne. I mi się wydaje, że też w Związku Sowieckim no, nie patrzono na Nowickiego przez pryzmat, powiedzmy taki, jak patrzono w Polsce, chociażby tego, że było nazwisko wykreślone, dlatego że pozostał w 1945 roku w Stanach i chyba było większe zainteresowanie ze środowisk architektonicznych właśnie jego życiem, jego pracą. No ale ta pierwsza wystawa była w 1961 roku w Polsce, więc myślę, że tutaj trzeba byłoby zapytać Tadeusza Baruckiego.
Maciej Nowicki, jeszcze raz Państwa zachęcam do sięgnięcia po broszurę pióra pana doktora. I tak jak wspominałem na wstępie, broszura jest również dostępna w wersji online, spdf-owana w tej szacie graficznej, jak Państwo widzą, w dwóch językach. Jeżeli mają Państwo przyjaciół w krajach anglojęzycznych, warto wysłać, warto podesłać link, bo to jest arcyciekawa biografia, bardzo ciekawy twórca, bardzo ciekawy urbanista, bardzo ciekawy artysta, bo też, tak jak wcześniej o tym mówiliśmy, wybitny grafik i rysownik i wiele tych jego prac przedwojennych, no to jest taka fajny taki sznyt, fajny design, fajny twórca, przepraszam to słowo fajny, do podjęcia, ale w znaczeniu takim, że to rzeczywiście dobrze się na to patrzy i te linie, jak gdyby ten sposób obrazowania świata chyba znowu po części staje się modny i cieszę się też, że Instytut Pamięci Narodowej podejmuje też zagadnienia dotyczące kultury materialnej też w ubiegłym roku, w końcówce ubiegłego roku, na jesieni ubiegłego roku ukazała się chociażby książka o słynnym gmachu na Alei Szucha 25 z pięknymi fotografiami, świetnie złożony album. Też Państwu polecam, więc bardzo ciekawa droga badawcza i proszę Państwa, nie tylko Instytut Pamięci Narodowej zajmuje się aparatem represji PRL-u, jak widać, ale też przypomina postaci, które kompletnie zostały wytarte z kart historii, także tej historii materialnej, która, tak jak wspominałem, jest bardzo szalenie ważna, bo to kształtuje nasze myślenie, to kształtuje wrażliwość, ten świat materialny, w którym się poruszamy, a niestety też żyjemy w świecie, gdzie, jak to trochę kolokwialnie się mówi, patodeweloperka rządzi, która generalnie już wprowadza kompletny chaos i bagan architektoniczny. To nawet realizacje z lat 60., 70., chociażby Zielonych Sadów Żoliborza, znajdującego się osiedla na warszawskim Żoliborzu, to jest arcydzieło architektoniczne, jak się patrzy na współczesne dokonania współczesnych architektów i w ogóle władz miejskich, które się godzą na niektóre realizacje architektoniczne, to nie tylko oczy bolą, ale i dusza. Czasami boli, jak się człowiek na to patrzy, w jaki sposób się zagraca świat, w którym się poruszamy, w którym musimy też żyć, odczuwać, oddychać. Wystarczy pojechać na kilka nowoczesnych osiedli, żeby ciężko się pochorować. Mam nadzieję też, że wrócimy do tematów wywołanych na wstępie, których badaczem jest pan doktor. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan doktor Przemysław Gasztold, historyk, badacz dziejów najnowszych Instytutu Pamięci Narodowej i wybitny znawca, jedyny chyba w Polsce, od Komunistycznej Partii Albanii.
Dziękuję Państwu.
Dziękuję bardzo.